ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Zapraszamy w imieniu Piotra Selaka. Witamy.
Dzień dobry.
Dobry wieczór, a naszym gościem jest profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Rada Medyczna przy premierze. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, witam państwa.
Panie profesorze, minister Adam Niedzielski powiedział, że mamy eksplozję pandemii. Czy pan też jest zaskoczony rozmiarami tego, co się dzieje?
No, tak szczerze powiem, że można się było tego spodziewać w pewnym sensie, bo dlatego, że my mówiliśmy od dłuższego czasu, że brak osiągnięcia odpowiedniego pułapu, jeżeli chodzi o wyszczepialność, do tego dokłada się jeszcze brak przestrzegania zaleceń, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych, no to jest taka prosta recepta na eskalację liczby przypadków zakażeń i to się właściwie dokonało. No, tak naprawdę ciężko się nawet dziwić w tym momencie.
Panie profesorze, bo minister mówił, że spodziewano się takiego wzrostu zachorowań, ale na samym końcu października, na przełomie października i listopada. W tej chwili ten wzrost jest ponad 5 tysięcy już teraz. O czym to może świadczyć za kilka tygodni?
Panie redaktorze, przede wszystkim ja zawsze mówię, że to jest troszeczkę takie wróżenie z fusów. Te modele matematyczne, różne modele przewidujące liczby są fajne, ale w przewidywalnych sytuacjach. Natomiast no, niestety COVID-19 jest takim schorzeniem, że tutaj naprawdę ciężko coś wyrokować, przewidywać, bo to zależy od tak wielu czynników, od liczby testowanych pacjentów, prawda, od szerzenia, od przestrzegania tych zasad. I tutaj ciężko naprawdę mówić, że będzie to dwa tygodnie wcześniej czy dwa tygodnie później. Natomiast niestety, ale te obecne wzrosty no, nie rokują zbyt dobrze na najbliższe tygodnie. Tutaj też nie ma zgodności co do tego, ile będzie tych przypadków i gdzie one będą.
A my pana cały zdaniem?
My słyszymy cały czas, że to głównie wschód. Ja rozumiem, że głównie wschód, bo wschód jest mało zaszczepiony, ale obawiam się, że no, inaczej bym nie zdziwiłbym się, gdyby ta fala rozlała się jednak na inne województwa. Może nie w takim stopniu, jak u nas w tej chwili, ale jednak jest to prawdopodobne.
Panie profesorze, myśli pan, że czeka nas powtórka z poprzedniego roku?
Na pewno będzie to inna fala, będzie to inna troszkę pandemia w tym momencie, dlatego że jednak efekt szczepień i efekt przebycia zakażeń u części osób sprawi, że te liczby pewnie będą mniejsze, ale w dalszym ciągu mamy potencjał do tego, żeby dużo ludzi chorowało i dużo ludzi niestety umierało, więc no wielkiej różnicy nie będzie. Trochę mniej liczb, ale jednak będzie dużo przypadków.
Pan powiedział, że obawia się tego, że to się może rozlać po całym kraju. 1 listopada się zbliża. Jakieś rekomendacje Rady Medycznej przy premierze w związku z tym?
Nie było dyskusji na temat 1 listopada i rekomendacji dotyczących wizyt na cmentarzach, także w tej chwili ten temat nie był jeszcze poruszany.
A pana zdaniem, prywatnie, pana zdaniem powinny cmentarze być zamykane? Już wiem, że są takie przypadki w Polsce.
Panie redaktorze, pamiętamy, co było w zeszłym roku, jaka była sytuacja, do czego to doprowadziło tak naprawdę, do takiego troszeczkę chaosu jednak. No, lepiej byłoby uniknąć takiej sytuacji w tej chwili. Ja wierzę w to, że można apelować do rozsądku ludzi do tego, żeby rozłożyć te wizyty, jeżeli te cmentarze będą otwarte, a wiemy, że te dni tak się układają, że można sobie rozłożyć te wizyty na cmentarzach. Na pewno dobrze byłoby uniknąć tłumów. Z drugiej strony pamiętajcie państwo, że no, na wolnej przestrzeni, na powietrzu ta transmisja jest zdecydowanie mniej prawdopodobne.
Pan mówi o chaosie, zgoda, ale te decyzje w zeszłym roku były podejmowane w ostatniej chwili. Gdyby je teraz podejmować na te kilkanaście dni przed 1 listopada, być może takiego chaosu by nie było.
No pewnie tak, tylko że na razie nikt nie mówi o zamykaniu cmentarzy. Myślę, że tego nie będzie, ale nie wiem, jaka będzie ostateczna decyzja.
A uważa pan, że lokalne lockdowny to jest bardzo prawdopodobny scenariusz?
Mówiliśmy kiedyś o lockdownach czy o obostrzeniach na poziomie powiatów i to jest jak najbardziej zasadne. Natomiast powiem tak, dyskusje w tej chwili idą głównie w tym kierunku, żeby zacząć wreszcie kontrolować przestrzeganie tych środków, które już w tej chwili obowiązują. Jeżeli to będzie w sposób skuteczny wypracowane, przeprowadzane, to myślę, że lockdowny nie będą konieczne. Natomiast jeżeli dalej będzie taki wzrost i brak przestrzegania, to nie wykluczałbym tego.
Mówi pan, że egzekwować te obostrzenia, to znaczy co, wysokie mandaty, żadnych już rozmów pouczających, tylko od razu kara?
Panie redaktorze, jeżeli w małym autobusie jedzie kilkanaście osób, które wszystkie są bez masek, to o czym my w ogóle rozmawiamy? To jest proszenie się o nieszczęście, a więc no, w tym momencie niestety, ale skoro te apele wielotygodniowe czy wręcz miesięczne nie przynoszą skutków, no to chyba nie ma innego wyjścia.
A widzi pan wśród rządzących taką wolę do tego, żeby podejmować niepopularne decyzje w związku z COVID?
To znaczy spośród rządzących to mamy kontakt z panem ministrem Niedzielskim i z panem premierem, natomiast nie wiem, jakie są ustalenia, jeżeli chodzi o radę
O tych dwóch panów
ministrów.
Pytam, panie profesorze.
No, jeżeli chodzi o pana ministra Niedzielskiego, ale myślę, że też premiera, myślę, że jest wola, żeby jednak starać się opanować tę pandemię, a więc no, pewnie również jakieś niepopularne decyzje są możliwe.
A te niepopularne decyzje to na przykład takie jak we Włoszech, że wstęp do miejsc publicznych tylko i wyłącznie z paszportem covidowym?
Panie redaktorze, o tym dyskutujemy już od dawna, o tym mówimy od dawna. Ja rozumiem, że nasze społeczeństwo nie jest może tak gotowe na tego typu rozwiązania, ale powiem tak, no moim zdaniem żadne społeczeństwo nie jest gotowe, dlatego że nikt nie jest szczęśliwy z tego powodu, że musi tego typu ograniczenia przerabiać, ale proszę zobaczyć, że jednak efekty takiego postępowania są, a więc jeżeli nie będzie innego wyjścia, no to nie można tego wykluczyć.
I pan byłby za tym, żeby wprowadzić takie rozwiązania, jakie są we Włoszech, we Francji?
Jestem za tym, żeby nie karać osób zaszczepionych i nie karać biznesów różnych sfery gospodarczej tym, że część osób się nie chce zaszczepić. A więc jeżeli to by miało pomóc całościowo, to jestem za.
Czy uważa pan, że ten program szczepień, który w tej chwili mamy, poniósł porażkę?
To nie jest porażka programu szczepień, dlatego że no, otóż program szczepień w Polsce polega na tym, że każdy, kto chce się, może zaszczepić, prawda? Więc no, trudno sobie wymarzyć lepszą sytuację. Te szczepionki są tak na wyciągnięcie ręki, leżą na półkach. A to, że ludzie się nie chcą szczepić, to chyba nie jest związane z programem szczepień. Tutaj porażką jest chyba szerzenie się niesprawdzonych opinii i jak gdyby taki no, brak zapanowania nad i edukacji społecznej, bo ja bym głęboko wierzę w to, że większość osób, które się nie zaszczepiła, to nie są antyszczepionkowcy. To są osoby, które uległy wpływom tych, którzy się nie chcą szczepić.
No ale widzi pan, przekonywanie, panie profesorze, nie zawsze się sprawdza. Może trzeba metodą, nie tylko marchewką, ale także mówiąc brutalnie, kijem.
To znaczy chyba w żadnym kraju te szczepienia nie są obowiązkowe. Proszę zobaczyć, że tak naprawdę właśnie decyzje, między innymi te decyzje niepopularne sprawiły, że czy we Francji, czy we Włoszech ludzie ruszyli tłumnie do punktu szczepień.
I czy ruszyli też tłumnie na Lubelszczyźnie?
No chciałbym, aby tak było, ale niestety obawiam się, że nie. Prawdopodobnie mamy w tej chwili drugie miejsce, jeżeli chodzi o wyszczepialność, ale to jest w dalszym ciągu za mało.
A to drugie miejsce jest spowodowane tym, że...
Drugie miejsce w kraju.
To drugie miejsce w kraju jest spowodowane tym, że my mamy w tej chwili no, największą liczbę zakażeń właśnie z pańskiego regionu?
Ja myślę, że część osób jednak doszła do wniosku, że to szczepienie jest konieczne i to na pewno jest związane z tym. No, nic tak nie przekonuje, jak niestety nieszczęście, które na co dzień się widzi. A więc no, mam nadzieję, że niestety na tym nieszczęściu konkluzja będzie taka, że jednak trzeba się zaszczepić.
Profesor Krzysztof Tomasiewicz jest naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zapraszamy już do radia internetowego RMF24, a także na naszą stronę rmf24.pl i do naszych mediów społecznościowych. Panie profesorze, jaka jest sytuacja w lubelskich szpitalach?
Sytuacja jest ciężka. Nie chcę użyć słowa zła, dlatego że w dalszym ciągu każdy, kto wymaga hospitalizacji, jest przyjmowany, ale patrząc na to, jak wypełnione są poszczególne oddziały przewidziane dla pacjentów covidowych, no to jesteśmy na prostej drodze do tego, żeby otwierać kolejne oddziały. I to już zaczyna się dziać. W poszczególnych szpitalach takie oddziały się pojawiają. To zresztą jest zgodne z zaleceniami, aby każdy szpital był przygotowany na możliwość hospitalizacji pacjenta zakażonego COVID-19. Tych miejsc na razie nie brakuje, no ale proszę zobaczyć, że każdego dnia przybywa chorych.
A co to znaczy, że na razie nie brakuje i co to znaczy, że na razie nie jest źle? Kiedy będzie źle, pańskim zdaniem?
Źle będzie, panie redaktorze, wtedy, kiedy będzie trzeba zamykać oddziały dedykowane do leczenia innych pacjentów. Nie chcę tutaj wymienić specjalności, ale doskonale wiemy, co się działo na wiosnę. Dlatego, że to będzie oznaczało przede wszystkim straty dla tych pacjentów, którzy nie mają COVID-u, natomiast mają inne choroby, wymagają leczenia.
Ale patrząc
to jest obciążenie systemu w tym momencie będzie olbrzymie.
Patrząc na to, jak rośnie liczba zakażonych, to myśli pan, że dojdziemy wkrótce do tego etapu, że trzeba będzie zamykać inne oddziały, że szpitale będą tylko i wyłącznie COVID-owe? Kiedy to się może stać?
Ja myślę, że niestety zbliżamy się nieuchronnie do tego momentu i myślę, że kwestia 2 tygodni to jest taka perspektywa, kiedy na pewno kolejne oddziały będą musiały powstawać. Jeżeli nic się nie stanie, jeżeli chodzi o trend wzrostowy tej pandemii, a na pewno nic się nie stanie w takim perspektywie krótkoterminowej.
I mówimy o Lubelszczyźnie, czy mówimy o całym kraju?
Nie, no na razie mówimy o Lubelszczyźnie, dlatego że to my przerabiamy tak naprawdę 1/4 przypadków zakażeń w całej Polsce. No zobaczymy, jak będzie w innych regionach. Dlatego jak powiedziałem, nie ma zgodności co do tego. Część osób uważa, że te inne regiony nie będą aż tak doświadczone. Ja aż takim optymistą nie jestem.
Panie profesorze, będzie taki moment, że zacznie brakować. Kiedy? Pan mówi, za 2 tygodnie trzeba będzie zamykać oddziały, a w tej chwili, jeżeli patrzymy na dane, czy zacznie brakować respiratorów, zacznie brakować łóżek covidowych?
No nie, no dlatego, że my mamy w tym momencie za sobą to doświadczenie wiosenne, kiedy, proszę pamiętać, były dużo większe liczby pacjentów i dużo większe liczby respiratorów, a więc na razie chyba nie mamy co się straszyć nawzajem, że tych łóżek będzie brakować. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, no to będzie ze szkodą dla innych pacjentów i to jest cały problem.
A jak pan wchodzi do szpitala, w którym są pacjenci covidowi, to jak pan to widzi? Ilu jest pacjentów, którzy są zaszczepieni, tych, którzy są w szpitalach, a ilu jest tych niezaszczepionych?
To zależy od oddziałów, ale te proporcje są mniej więcej 10-15% pacjenci zaszczepieni, reszta niezaszczepieni. A więc to zdecydowana dominacja pacjentów niezaszczepionych, natomiast jeżeli chodzi o oddziały intensywnej opieki, naprawdę bardzo pojedynczy pacjenci zaszczepieni, to są 1-2 pacjentów.
A potrafi pan powiedzieć, panie profesorze, ile wśród w ogóle zakażonych jest tych osób, które się szczepiły i tych, które, jakie są proporcje między tymi zaszczepionymi, a tymi niezaszczepionymi?
Panie redaktorze, nie mam tych danych, nie chciałbym tutaj wprowadzać jakiegoś zamętu. To są dane, którymi dysponuje m.in. Ministerstwo Zdrowia oraz Państwowy Zakład Higieny.
Czy to jest tak, że tą naszą odporność budujemy od razu w pierwszych dniach po zaszczepieniu, czy trzeba czekać jednak 2-3 tygodnie, żeby ta pełna odporność się pojawiła?
No nie, no to trzeba niestety wielu tygodni, dlatego że mamy pierwszą dawkę, później mamy po 3 tygodniach drugą dawkę, później czekamy jeszcze przynajmniej 10 dni i dopiero mamy tą odporność, a więc proszę zobaczyć, że ta odporność to jest w tym momencie perspektywa około miesiąca.
To jeżeli my dzisiaj się zaszczepimy, panie profesorze, to tak na dobrą sprawę będziemy mieli budowaną odporność gdzieś w końcu grudnia.
No w końcu to nie, ale na początku grudnia jest szansa, że ta odporność się pojawi. Chyba że będzie to szczepionka jednodawkowa, no to trochę wcześniej.
Rada Medyczna mówi, szczepcie się ludzie, jeśli chodzi o 3. dawkę, wszyscy powyżej 18 roku życia, ale dopiero 6 miesięcy po dawce numer 2. Dlaczego tak późno?
No dlatego, że to jest mniej więcej okres, kiedy ta odporność zaczyna się psuć, kiedy zaczyna opadać poziom przeciwciał, zmniejsza się odpowiedź immunologiczna. To już są na to badania. No dzisiejsze te publikacje, które się pojawiły, mówią wręcz, że to jest właśnie ten moment, od kiedy zaczyna spadać ten poziom przeciwciał i odporność. A więc no 6 miesięcy wydaje się być optymalną. Oczywiście wiele osób utrzyma odporność dużo dłużej, ale my do końca nie mamy narzędzi takich, żeby sprawdzić, kto utrzyma, kto nie utrzyma. Poziom przeciwciał też nie zawsze musi odpowiadać odporności, a więc te 6 miesięcy, zresztą to nie jest tylko nasza konkluzja, ale tak wynika również z rekomendacji czy amerykańskich, czy europejskich.
3. dawka dla tych, którzy się szczepili Moderną i Pfizerem, a co z tymi, którzy się szczepili AstraZeneką?
No to jest już za chwileczkę, to będzie wszystko naprostowane, jeżeli chodzi o te kolejne dawki, bo proszę zwrócić uwagę na to, że mówi się zgodnie o tym, że mieszanie szczepionek, w tym mieszanie rodzajów szczepionek jest czymś normalnym, nie jest złym. Tutaj wręcz uważa się, że po szczepionkach wektorowych podanie szczepionki na przykład mRNA powoduje bardzo duży wzrost przeciwciał, a więc tutaj nie dopatrywałbym się jakiegoś problemu z tym. To jest kwestia techniczna i kwestia, żeby tutaj rząd wprowadził możliwość dostępu do tych poszczególnych szczepionek dla każdego zaszczepionego.
Panie profesorze, czy my się przestaliśmy już bać COVID-19?
No chyba tak. Tak jak spojrzymy na to, co się dzieje, to tak wygląda. Natomiast ja bym chciał, aby wszyscy przestali się bać COVID-19, jak będziemy mieli taką sytuację, jaka jest w krajach chociażby Europy Północnej, gdzie na skutek wyszczepienia dużej części pacjentów COVID-19 stał się normalną infekcją, która okresowo może się pojawiać. Natomiast to nie jest jeszcze miejsce i czas dla nas, dla Polaków, aby w ten sposób traktować tę pandemię.
Jeżeli się przestaliśmy bać, to być może stąd te poluzowanie blokowanie, czy może ten luz, który sobie sami narzuciliśmy, nie noszenie maseczek, czy nieprzestrzeganie reguł sanitarnych, może powinniśmy się bać bardziej?
Znaczy ja myślę, że to jest takie zjawisko socjologiczne, bardziej do analiz socjologicznych. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jak spojrzymy sobie na w sklepach czy w jakichś przestrzeniach zamkniętych, no nie ma pola do dyskusji w tym momencie, prawda? Także tutaj to jest kwestia chyba nie tylko bania się, ale braku strachu, ale również jakiegoś takiego lekceważenia innych ludzi.
A pan zwraca uwagę czasami, jeżeli spotyka pan ludzi, którzy maski nie noszą?
Do niedawna to robiłem, ale powiem szczerze, no, w większości słów, jakie usłyszałem, nie jestem w stanie na antenie radia przytoczyć, bo są nieparlamentarne. Natomiast bardzo często są to odzywki typu, a mnie to nie dotyczy, prawda? Albo mnie nie obowiązuje. Także no, to już nie, naprawdę trudno dyskutować z takimi argumentami.
Profesor Simon mówił o fali hejtu, jaka go spotkała. Pana również?
No może nie aż tak, ale no, na pewno jakieś pojedyncze maile, czy czasami telefony, smsy się zdarzają. No, ja bym tutaj nie przesadzał z tą falą hejtu, jeżeli chodzi o to, ale no, od pewnego czasu widzimy troszkę takiej większej agresji jednak i takiej no, zejścia do poziomu dyskusji absolutnie nieakceptowalnego.
Panie profesorze, rok temu mówiło się o tym, że powstaje w Polsce lek na COVID-19. Co dalej z tym projektem?
Myślę, że w ciągu najbliższych dni Państwo będziecie zapoznani z wynikami tych badań. My tak naprawdę w ciągu kilku dni będziemy ten raport już mieli. To oczywiście nie jest raport końcowy, ale raport z przeprowadzenia z terapii 100 pacjentów. Tyle udało nam się zgromadzić, tyle rekordów, tylu pacjentów. Oczywiście część pacjentów dostała placebo, część dostała lek. I dopiero w zależności od tego, jakie będą te wyniki, będziemy dalej decydowali o dalszych losach tego preparatu. Proszę pamiętać, że to jest sytuacja bardzo dynamiczna. Wiele leków zmieniło swoje wskazanie, zmieniło troszkę konstrukcję badań klinicznych, a więc tutaj dopiero na podstawie tych wyników badań będziemy mogli coś więcej powiedzieć, ale ten projekt dalej pracuje, działa i te wyniki wkrótce będą. To jest kwestia około tygodnia.
Ale 100 osób to bardzo mała grupa. Czy też normalnie?
Panie redaktorze, no to jest taka mała grupa, tylu pacjentów udało się włączyć. No tak naprawdę 4 ośrodki w Polsce, większość pacjentów włączonych w Lublinie. Ja też żałuję, że nie ma tych pacjentów, tak jak przewidywaliśmy więcej, ale ten problem z włączaniem pacjentów w badaniach klinicznych dotyczy nie tylko nas. Proszę zwrócić uwagę na inne projekty, tam jest jeszcze gorzej. A więc, no,
ale z czego wynika ten problem, panie profesorze? Dlaczego ten problem się pojawia?
Problem wynika z tego, że mamy ściśle określone kryteria włączenia i wyłączenia, a więc no, wielu pacjentów, którzy trafiają, oni się nie kwalifikują. Proszę pamiętać, że mówimy o leku potencjalnie przeciwwirusowym, gdzie ostatnio zawęża się możliwość podawania tego leku do bardzo wczesnego okresu COVID-19. Wkrótce po zakażeniu. Natomiast w Polsce pacjenci trafiają do szpitali zazwyczaj z bardzo zaawansowaną chorobą. I to jest ten podstawowy problem. Tak było w fali trzeciej, tak jest w tej chwili również i z tego to wynika. Leki potencjalnym działaniu przeciwwirusowym w większości krajów w tej chwili są testowane, są przesunięte jak gdyby do opieki ambulatoryjnej, żeby wkrótce po wykryciu zakażenia je natychmiast stosować. Ale na razie to zbyt wcześnie, żeby mówić jakie są efekty, dlatego że my jeszcze nie mamy tej analizy.
Bo za 2 tygodnie, mówi pan, za tydzień może usłyszymy jakieś konkrety, ale jeżeli będą wyniki, to kiedy możemy się spodziewać tego leku na rynku?
Panie redaktorze, to jest projekt niekomercyjny, którego właścicielem jest Agencja Badań Medycznych i Agencja Badań Medycznych będzie pierwszą instytucją, która będzie zapoznana z tym raportem i dalsze losy tego projektu będą jak gdyby trochę w rękach Agencji Badań Medycznych. Oczywiście wspólnie z nami będziemy wspólnie podejmować decyzje, ale nie wyobrażam sobie, żeby kto inny wcześniej mógł zobaczyć te wyniki, za czym zapozna się z tym tak naprawdę sponsor i właściciel, czyli Agencja Badań Medycznych.
Panie profesorze, za 2 tygodnie być może jak się zobaczymy, to myśli pan, ile będziemy mieli zachorowań?
No ja się jak zwykle nie bawię w jakieś wróżenie i przewidywanie, ale ja myślę, że te 10 tysięcy jest absolutnie realne, a może więcej.
50%, 52% w tej chwili, taki jest poziom wyszczepienia w Polsce. Poziom kompletnie niesatysfakcjonujący. Żebyśmy mieli odporność zbiorową, specjaliści mówią o 70-80%, dobrze mówię?
Tak, no pojawiły się prace, które mówią, że wyszczepialność, odporność na poziomie 80% powinna nas zabezpieczać przed licznymi zakażeniami, w tym również wariantami, które krążą, a więc no, to jest moim zdaniem absolutnie ten poziom, do którego należy dążyć i który jest w stanie zapewnić nam jakąś w miarę bezpieczną przyszłość.
Uważa pan, że my kiedykolwiek dojdziemy do takiego poziomu wyszczepialności?
Panie redaktorze, bardzo bym chciał, ale szczerze powiem, że jak patrzę na te obecne tempo szczepień, to mam bardzo duże wątpliwości.
Może być tak, że w ogóle nie będziemy mieli w Polsce odporności zbiorowej?
Znaczy będziemy mieli odporność zbiorową tworzoną przez zachorowania, bo zapewne wiele osób, które się nie zaszczepiło, niestety się zakazi i będzie miało jakąś odporność, ale przypominam, że odporność po przechorowaniu, ona jest trochę inna niż odporność po szczepieniu. Ona trwa krócej, to już w tej chwili widzimy, na przykład jest projekt, ostatnio widzieliśmy wyniki projektu śląskiego, który pokazuje nam, że zwłaszcza po tych przypadkach no, skąpo objawowych, ta odporność utrzymuje się niezbyt długo, a więc tutaj no, apelowałbym, żeby nie liczyć na to, że osiągniemy tą odporność 80% wyłącznie po zakażeniu, a poza tym proszę pamiętać, że nikt z nas nie wie, w jaki sposób będzie przechorowywał COVID-19. No, dla części niestety skończy się to tragicznie.
Czy jeżeli jesteśmy zaszczepieni, jeżeli przechorowaliśmy, to te obostrzenia nas dotyczą, czy nie?
W tym momencie dotyczą, znaczy nie wiemy, o jakich obostrzeniach w tym momencie mówimy. Jeżeli mówimy o nakazie noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych, trzymania dystansu, one dotyczą wszystkich, dlatego że proszę pamiętać, że zaszczepienie ma przede wszystkim chronić przed chorobą. A więc potencjalnie jest możliwość zakażenia u osoby zaszczepionej. To jest sprawa bardzo skomplikowana, dlatego że osoba zaszczepiona ma mniejszą szansę transmisji, nawet jeżeli ulegnie zakażeniu. Natomiast no, uważam, że te obostrzenia na razie będą dotyczyły wszystkich, bo nikt nie jest w stanie zweryfikować, kto jest zaszczepiony, a kto nie jest zaszczepiony. Ale być może dojdzie do takiego momentu, kiedy będzie to konieczne.
Nie słyszę optymizmu w pana głosie, panie profesorze, jeśli mówimy o zaszczepieniu.
Trudno być optymistą, no, siedząc w środku tego, co się dzieje w tej chwili na Lubelszczyźnie i patrząc na to, że trochę na własne życzenie sobie zgotowaliśmy taki los, jaki mamy w tej chwili. Ja mówiłem pod koniec maja, że mamy przed sobą 3 miesiące, kiedy musimy zrobić wszystko, żeby nas ta jesień nie dopadła. No i proszę zobaczyć, co się stało w ciągu tych 3 miesięcy.
To dlaczego
no,
nie zrobiliśmy? Dlaczego tego nie zrobiliśmy?
Panie doktorze, sam pan powiedział przed chwilą, ileż można apelować. No, no przecież my apelujemy do żywego człowieka. No, ludzie mają własny rozum. No, muszą zrozumieć, że to jest dla ich dobra. No, nikt nie jest w stanie nikogo zmusić do zaszczepienia.
Dziękuję bardzo. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych. Uniwersytet Medyczny w Lublinie był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.